Dominus vobis.
Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
A tomu, čo ho pozval, povedal: Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, w Piśmie Świętym doprawdy w wielu miejscach mowa jest o uczcie, o weselu, o świętowaniu. Dla biblijnego człowieka uczta oznaczała coś wielkiego. To było coś więcej niż puste jedzenie i picie. Ona przede wszystkim ma bardzo ważne społeczne i religijne znaczenie dla biblijnego człowieka. Ona jest czymś świętym. Można swobodnie powiedzieć, że jest obrzędem, liturgią. W czasach Jezusa żydowskie domy są uważane za podstawowe miejsce życia rodzinnego, a stół rodzinny niemalże traktowany był niczym ołtarz. Dlatego w zwyczajach faryzeuszów obrzęd mycia rąk przed posiłkiem oznaczał wewnętrzne oczyszczenie, aniżeli potrzebę higieniczną. Również bardzo ważne było to, gdzie kto będzie siedział. To nie było siadanie przy stole przypadkowe lub na chybił. Każdy z uczestników uczty miał naprzód wyznaczone miejsce, które było mu przydzielane wedle ważności i opinii. Te świąteczne obiady były również wykorzystywane do umacniania w swojej wierze i tożsamości narodowej oraz w rozprawach o prawie. Było tu również przekazywanie informacji, zwłaszcza jeżeli na uczcie zatrzymał się jakiś podróżnik z innego kraju albo ktoś z domowych, kto powrócił z drogi. Dlatego Żydzi chętnie zapraszali gości do swoich domów na ucztę. Zwłaszcza szczególnie chętnie zapraszali znanych nauczycieli prawa, rabinów. Poprzez to, że zaprosili go na ucztę, gościowi okazywano honor i szacunek, a gospodarz w ten sposób otrzymywał większą i lepszą opinię wśród współcześnie żyjących. Jezus chętnie odpowiadał na takie zaproszenia i chętnie przebywał z ludźmi. Te uczty służyły mu temu, by spotykał ludzi, by przy tej okazji głosił radosną nowinę i przedstawił nowe tłumaczenie prawa. On starał się, aby przy tej okazji doszło do szczerego spotkania Boga i człowieka, aby doszło do przemiany w ludziach, których spotyka Jezus, i to w samym korzeniu. Przypomnijmy sobie spotkanie Jezusa z Zacheuszem, który był zwierzchnikiem celników, i przemiany, jaką dokonało to w jego życiu. Wezwanie, zaproszenie na obiad, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Przed fragmentem Ewangelii, który słyszeliśmy, znajduje się kilka wersów, których mowa jest o tym, że Jezus został zaproszony do faryzeusza na obiad. Kiedy wszedł do domu, zauważył, że ci, którzy zostali zaproszeni, pchają się naprzód i wybierają sobie pierwsze miejsca. I w ten sposób pokazują, że uważają siebie za lepszych i bardziej honorowych niż inni. Dlatego Jezus mówi o nowych wartościach, o tym, jak w perspektywie Królestwa Bożego lepiej jest wybierać ostatnie miejsce niż pierwsze, ponieważ każdy, kto się poniży, upokorzy, będzie wywyższony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. I mówi również o tym, kogo lepiej zaprosić na ucztę. A to nie są ci, którzy są zamożni i mogą ci odpłacić, lecz ważniejsze, by zaprosić tych, którzy nie mogą ci się odwdzięczyć. My niejednokrotnie uważamy się lepszymi od nich. Jezus pokazał to na swoim przykładzie. Prawdą jest, że również przychodził do domów znanych faryzeuszów, ale wchodził i do domów tych, z którymi nikt nie chciał przebywać. Dlatego przypomnijmy sobie, że zarzucano mu, że jest przyjacielem faryzeuszów i grzeszników, tych, którzy nie byli godni towarzystwa faryzeuszy. Nie tylko, że ci ludzie nie byli mile widziani w ich domach, lecz ogólnie również w ich miastach. Logiczne jest, by na ucztę zapraszać ludzi podobnych do siebie, tych, którzy nam odpowiadają, rodzinę, krewnych, zamożnych sąsiadów, czy też partnerów z pracy. Jeszcze lepiej jest zaprosić na ucztę tych, którzy są więksi od nas, ludzi znanych, sportowców, polityków i tak dalej. Ponieważ z powodu ich obecności w naszym domu nasza opinia by wzrosła. Tu rachunek jest jasny, lecz zaprosić na ucztę ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych jest czymś rzeczywiście niezwykłym. Ta kategoria ludzi w czasach Jezusa była wyłączona ze społeczeństwa, ponieważ ich choroba fizyczna była swego rodzaju uważana za karę Bożą, a oni byli pozostawieni samym sobie i żyli jedynie w samotności, byli skazani na samych siebie. A to również pokazuje, że okazujemy im szacunek. Czynimy, że oni są jednakowi nam samym i sprawiamy, że są uczestnikami stołu rodzinnego i tego kultu, który ma miejsce podczas tej wieczerzy. Pewna historia mówi o tym, iż pewna dziedziczka cała w złocie wyszła ze znanego hotelu londyńskiego, gdzie tańczyła i śpiewała przez cały wieczór na korzyść opuszczonych dzieci. Kiedy wychodziła z hotelu i wchodziła do drogiego samochodu, podszedł do niej pewien chłopczyk i prosił płacząc: proszę mi dać jakiś pieniążek, niech się pani zmiłuje nade mną. Przez 2 dni nic nie jadłem. Ona była zgorszona, niewdzięcznicze. Czy rozumiesz, że przez cały wieczór tańczyłam dla ciebie? Bracia i siostry, wszystkie nasze czyny ludzkie mają widoczną stronę. To, co widać jako to, co zostało uczynione, ale ma to również niewidoczną stronę. To jest to, co znajduje się w podłożu jako motyw każdego naszego uczynku. Zaprosić jakiegoś znanego na ucztę, tak jak w Ewangelii, albo tańczyć na balu, tak jak w tej historii, często jest przykładem egoizmu, aniżeli gościnności i litości wobec potrzebujących. Mowa jest o egoizmie, które ma swój rachunek i zawsze liczy tylko na wzrost własnej opinii albo odrzucanie, albo nadzieja, że również pewnego dnia być może mnie zostanie okazany honor w takiej samej mierze. Często zadajemy egoistyczne pytanie, co ja z tego mam, lecz prawdziwa, szczera miłość nie ma rachunków i nie ma w niej korzyści. Ta miłość daje się bezwarunkowo i nie żąda niczego w zamian. Zastanówmy się, bracia i siostry, jak i z jakiego powodu przyjmujemy ludzi do swego życia. Kogo zapraszamy na swoje obiady, wesela, chrzciny, bierzmowanie. Zauważmy, jak zachowujemy się na pogrzebach. Z drugiej strony, mając rację, możemy zastanowić się, komu odpowiadamy na te zaproszenia i do kogo idziemy na ucztę. Jako kapłan bywałem na pogrzebach, w których była wielka ilość ludzi. Zwykle mowa jest o znanych, szanowanych ludziach. Ale niestety doświadczyłem i tych pogrzebów, gdzie było nas łącznie sześcioro, włączając w to mnie i dwóch grabarzy, którzy byli tam ze swego obowiązku. Czy w życiu nas wszystkich, bracia i siostry, wszystko musi sprowadzać się do kalkulacji? Czy wszyscy musimy mieć z czegoś jakiś pożytek? Zastanawiam się, dlaczego boimy się oddać siebie miłości, która prowadzi nas do Boga i do naszych bliźnich. Bo miłość jest jedyną drogą do serca Boga, ale i do serca drugiego człowieka. Innej drogi nie ma. Bracia i siostry, dziś obchodzimy wspomnienie świętego Karola Boromeusza, znanego biskupa z XVI wieku. On urodził się w bogatej szlacheckiej rodzinie. Kiedy zmarł jego starszy brat, zamiast wedle tamtejszych zwyczajów zrzec się kapłaństwa i stanąć na czele bogatej rodziny, decyduje się na to, by na zawsze poświęcić się życiu duchowemu, który uszlachetni jeszcze bardziej poprzez miłosierne działanie wśród ludu, który został mu powierzony. Został mianowany arcybiskupem w Milano i nowy arcybiskup wybiera swoje proste hasło pokora. Obchodząc swoją diecezję, wstępuje do każdego miejsca. Działa przeciwko miarom reformacji, a z tego powodu spotyka się z wieloma wrogami. Z drugiej strony otwiera hospicjum, szpitale i jest umiłowany przez lud. I przez nieustannie będzie pamiętany w ciągu głodu w Milano, kiedy potrafił rozdawać biednym ponad 3000 posiłków w strasznej epidemii, która w XVI wieku ogarnęła całe miasto i zniszczyła ponad 16 tysięcy ludzi. Karol był wielkim dobroczyńcą. Przy okazji rozdał swój majątek, a ubogim rozdał swoje odzienie. Drodzy bracia i siostry, święty Karol naśladował tylko przykład Jezusa i dawał siebie innym nieegoistycznie. Poprzez to szerzył główne wartości Królestwa Bożego i właśnie dlatego został świętym i dlatego go dziś wspominamy. A to jedyna droga, bracia i siostry, którą powinniśmy dążyć, abyśmy również stali się święci. Miłować Jezusa i naśladować Go, miłować swoich bliźnich i służyć w nich Bogu bez egoizmu. Niech w tym pomoże nam orędownictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi i świętego Karola. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.